with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui Idobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na kwiecień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby Kościół przez wiarygodne głoszenie Ewangelii potrafił wciąż dawać następnym pokoleniom nowe powody do życia i nadziei. Oraz intencję misyjną, aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność, dając świadectwo całemu rodzajowi ludzkiemu, że Bóg jest Ojcem wszystkich. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Matka Zmartwychwstałego Pana, uprosiła, by nasza Ojczyzna była zawsze wierna Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc kwiecień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę kwietnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Dobrej Rady.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
We wtorek rozpoczynamy nowennę do świętego Antoniego z Padwy. Tych z was, którzy jeszcze nie przysłali do nas swoich intencji i ofiar, serdecznie prosimy, aby uczynili to jak najprędzej, umożliwiając głoszenie Słowa Bożego przez godzinę różańcową. Już tylko 4 tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia naszej nowenny do Matki Bożej. Gorąco zachęcamy was do udziału w tej nowennie. Proszę, pamiętajcie także o godzinie różańcowej, która pragnie nadal służyć Polonii.
Przypominamy, że możecie u nas nabyć nagrane nabożeństwo majowe lub godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Cena jednej płyty CD wynosi tylko $5.
Moi drodzy słuchacze, temat przewodnim naszych rekolekcji wielkopostnych jest w tym roku dekalog. Jak wiecie, dekalog nie jest zwykłym zbiorem nakazów i zakazów, ale jest darem samego Boga. Jest drogowskazem wskazującym, jak żyć, aby życia nie zmarnować, aby osiągnąć szczęście na ziemi i kiedyś w wieczności. Tematem 5. nauki rekolekcyjnej będzie 8. i 9. przykazanie dekalogu.
Witam drogich słuchaczy godziny różańcowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przechodzimy do następnych rozważań. Przeżywając nasze rekolekcje wielkopostne, dzisiaj dotkniemy przykazania 8. Jak mówi nam Księga Wyjścia w 20 rozdziale, w 16 wersecie, przykazanie 8 ma taką treść: nie będziesz mówił bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. W Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale Jezus uzupełnia to przykazanie. Mówi: słyszeliście, że powiedziano przodkom waszym: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. Przy tym przykazaniu Jezus nas uczy, abyśmy nie tylko nie kłamali, nie fałszywie nie przysięgali, abyśmy też byli wierni temu, co przysięgamy, abyśmy byli wierni wszystkim naszym przyrzeczeniom i ślubom, które składamy Mu i składamy drugiemu człowiekowi. Wszakże jest to dzisiaj bardzo aktualne, dlatego że Żyjemy w czasach, kiedy bardzo łatwo rezygnujemy ze ślubów, zawartego małżeństwa, ze ślubów zakonnych. To, co kiedyś uroczyście Bogu przysięgamy, później tak cicho z tego rezygnujemy. Jezus zwraca uwagę, abyśmy byli bardzo odpowiedzialni, abyśmy byli świadomi tego, że ta przysięga trwa przed Bogiem, że za tą przysięgę kiedyś poniesiemy odpowiedzialność. To przykazanie ósme przede wszystkim zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Jak mówi nam Psalm 119, Jego prawo jest prawdą. Taka jest prawda. Boże prawo, Boże przykazania są prawdą. Ta prawda nie jest dla nas łatwa. Bo słuchając Bożych przykazań, zapewne każdy z nas odczuwa jakiś wstyd, ból, lęk, dlatego że dotyka tych rzeczy, które nas bolą, które czasami nie są zdrowe. Ale właśnie o to chodzi, bo właśnie w taki sposób Bóg nas utrawia. W Psalmie 119 jeszcze jest takie słowo: Jego wierność trwa na wieki. Bóg jest wierny. We wszystkim, co obiecał człowiekowi, w każdym przymierzu z człowiekiem, Bóg jest wierny do końca. Człowiek nie zawsze jest wierny. W Jezusie Chrystusie Boża prawda objawiła się w pełni. Jak mówi nam Ewangelia według świętego Jana: Jam jest drogą, prawdą i życiem. Człowiek z natury swej kieruje się do prawdy. Jak mówi nam Ewangelia według świętego Mateusza w 5 rozdziale: Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Tutaj przy tych słowach Bóg chce nas zachęcić, abyśmy byli bardzo odpowiedzialni za nasze słowa, które wypowiadamy. Abyśmy sobie nie lekceważyli tego wszystkiego, co wychodzi z ust naszych. Abyśmy byli też w swoim życiu radykalni, żyjąc Ewangelią. Abyśmy się nie bali tego radykalizmu, że jesteśmy ludźmi wierzącymi i że idziemy według przykazań, idziemy drogą przykazań, bo wtedy żyjemy w prawdzie i wtedy tak naprawdę odczuwamy pełnię życia. Kłamstwo zawsze rodzi kłamstwo. Jesteśmy tego świadomi. To nie jest prawdą, że jakieś małe kłamstwo, ono nikomu krzywdy nie wyrządza. Tak sobie to tłumaczymy, że to moje małe kłamstwo nikomu nie zaszkodzi. Kłamstwo, nawet najmniejsze, zawsze rodzi kłamstwo. I potem się robi takie zamknięte koło, z którego często nie wiemy, jak wyjść. Aż póki nie staniemy w prawdzie. Przed sami sobą, a szczególnie przed Bogiem. Poznajcie prawdę, a wyzwoli was. Święty Tomasz z Akwinu w swoim nauczaniu mówił takie słowa: Ludzie nie mogliby żyć razem, gdyby nie mieli do siebie zaufania, czyli gdyby nie mówili sobie prawdy. I to w życiu doświadczamy nieraz, że jeśli jesteśmy ludźmi słowa, jeśli staramy się żyć w prawdzie, nasi bliscy, nasi bliźni mają do nas zaufanie. Jeśli natomiast kombinujemy, fałszujemy, kłamiemy, to nikt do nas nie ma zaufania. A często też i my sami do siebie nie mamy zaufania. Chrześcijanin powinien żyć w prawdzie. To znaczy żyć w prostocie życia, tak jak żył Jezus. Jezus nam pokazał wzór. Żył w prawdzie, za to też i zginął. Za to, że mówił prawdę. Przecież Jego wyrok śmierci był przede wszystkim tym wywołany. Za to, że za dużo powiedział prawdy. W Ewangelii według świętego Jana w 18 rozdziale, gdy Jezus stoi przed Piłatem, Piłat pyta go, co to jest prawda. prawda zawsze jest obiektywna i zawsze jest jedna. I ta prawda zawsze jest u Boga. Jeśli szukamy prawdy, idziemy do Boga. Jeśli żyjemy z Bogiem, nie boimy się prawdy. Pragniemy tej prawdy. Musimy być świadomi, że mówienie prawdy boli. Niesie za sobą konsekwencje, które nieraz są bardzo wymagające i sprawiają nam ból. Mogę podać jako przykład księdza Jerzego Popiełuszkę. Wspaniały kapłan, wzór do naśladowania. On zginął, został zamordowany za to, że mówił prawdę. Taka jest konsekwencja prawdy. Jeśli mówimy prawdę, jeśli niesiemy światło w ciemność, to zawsze jesteśmy narażeni na ból. A niestety nieraz na śmierć. Wykraczamy przeciwko tej prawdzie Bożej, prawdzie ludzkiej, nieraz w naszym takim codziennym, szarym życiu. Przez fałszowanie świadectwa, przez krzywoprzysięstwo, przez kłamstwa wypowiedziane publicznie, przez oszczerstwa, pochopne sądy, obmowy. Jest taka stara zasada stolarska. 7 razy odmierz, raz odetnij. Myślę, że tą zasadę nieraz powinniśmy stosować w naszym życiu. 7 razy pomyśl, raz wypowiedz. Bo często mówimy, a potem myślimy. A jak już coś wypowiemy, to żałujemy, że powiedzieliśmy to, bo tym słowem zranieliśmy drugiego człowieka. Dzisiaj we współczesnym świecie my bardzo głęboko potrafimy się ranić właśnie przez oszczerstwa, przez dawanie fałszywych świadectw. I te rany czasami się goją latami, a często nawet do końca życia nie potrafią się zagoić. Bóg nam mówi o tym, abyśmy nieśli odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo, abyśmy byli świadomi tego, co wypowiadamy i w jakim celu to wypowiadamy. Czy to słowo, które mówię do drugiego człowieka, przynosi korzyść temu człowiekowi? Czy za tym słowem stoi dobro? Czy mówię po to, aby go skrzywdzić, aby go uniżyć? Ile sił i wysiłku czasami poświęcamy w naszych rodzinach, w naszych domach, aby sobie udowodnić, że mamy rację, że prawda jest po mojej stronie. Czemu tak się dzieje? Myślę, że dlatego, że nieraz żyjemy nie w pełnej prawdzie, w jakiejś połowicznej prawdzie, częściowej prawdzie. Przy tym przykazaniu Bóg nas wzywa przede wszystkim do tego, abyśmy nie bali się stanąć w pełni w prawdzie. Ile sobie zdrowia zaoszczędzimy, o ile mniej kłótni będzie w naszych rodzinach, o ile będziemy zdrowsi, jeśli będziemy żyli w prawdzie. Poznajcie prawdę, a prawda wyzwoli was. Przechodzimy do następnego przykazania. Przykazania 9, jak mówi nam Księga Wyjścia w 20 rozdziale, w 17 wersecie. Ma ono taką treść. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła. Jest to przykazanie, które przede wszystkim uczy nas, abyśmy sobie uporządkowali wszystkie pragnienia, które wychodzą z naszego serca. To przykazanie przede wszystkim ostrzega nas przed pożądaniem i pożądliwością cielesną. Jesteśmy wszyscy bardzo często na tą pożądliwość narażeni. Święty Jan w swoich listach, a szczególnie w pierwszym liście, rozróżnia 3 rodzaje pożądliwości. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. są to wady, które niestety, ale przychodzą i wkradają się w nasze życie w codzienności. I bardzo łatwo się wkradają w nasze życie. Ponieważ żyjemy w takim świecie, gdzie pożądliwość jest promowana, jest reklamowana, jest wszędzie rozgłaszana. I bardzo łatwo się łapiemy na ten haczyk pokus i tych wad. Święty Paweł w swoich listach pożądliwość nazywa buntem ciała wobec ducha. I to jest prawda. Bo jeśli dbamy o ciało, troszczymy się o nasze ciało, codziennie jemy, myjemy się, ciało nasze funkcjonuje, chodzimy do lekarza, dbamy, abyśmy to nasze ciało utrzymali w jak najlepszym zdrowiu, w jak najlepszym stanie, w jak najlepszej kondycji. Tak samo potrzebuje dusza. Właśnie takiej opieki, jak się opiekujemy ciałem. Potrzebuje tego codziennego posiłku, którym jest modlitwa. Potrzebuje tego lekarza, którym jest Jezus, szczególnie w sakramencie pokuty. Potrzebuje tego lekarstwa, którym jest komunia święta przyjęta z czystym sercem, w łasce uświęcającej. Dusza potrzebuje ciągłej troski o nią, tak jak troszczymy się o ciało. Człowiek jest istotą złożoną z ciała i z duszy. I jeśli nie ma harmonii między ciałem i duszą, to jesteśmy narażeni na pożądliwość i wewnętrzny bałagan. Jak się możemy bronić przeciwko tym pożądliwościom i pysze z życia? Są dwa warunki do spełnienia. Pierwszy z nich to jest oczyszczenie naszego serca. Abyśmy nasze serca zawsze zachowali w czystości, prostocie i niewinności. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mówi nam Ewangelia według świętego Mateusza w 5 rozdziale. Czyste serce to jest jak oko. Jeśli nam coś wpadnie do oka, nawet najmniejszy pyłek, nasze oko zaczyna łzawić i będzie łzawiło dotychczas, póki nie wyciągniemy ten pyłek z naszego oka. Podobnie dzieje się i z duszą. Jeśli w naszej duszy jest obecny najmniejszy grzech, jakikolwiek grzech, nasza dusza łzawi. Nie możemy przez duszę oglądać Boga. Nie możemy być w obecności Boga, dlatego że zawsze będzie na ten grzech przeszkadzał. Póki tego grzechu nie usuniemy, nie wyrzucimy przez sakrament pokuty, nie otrzymamy łaski uświęcającej, nie jesteśmy zdolni oglądać Boga. Drugi warunek jest praktykowanie umiarkowania. Musimy się ćwiczyć, wymagać. Musimy ciągle sobie tą poprzeczkę życia podnosić. Mówiąc krótko, musimy żyć takim maksymalnym życiem chrześcijańskim. Nie minimalnym, ale maksymalnym, aby ciągle od Ciebie wymagać. I to jest piękne, bo jeśli stawiamy sobie wymagania i żyjemy według tych wymagań, my tak naprawdę jesteśmy sami siebie zadowoleni. Czujemy się o wiele zdrowsi i szczęśliwsi. Jeśli natomiast idziemy drogą takiego uproszczenia, ułatwienia sobie życia, takiej płcizny duchowej, najczęściej jesteśmy sami siebie niezadowoleni. I wszystko, co się w naszym życiu dzieje, nam radości nie przynosi. Jan Paweł II w swoich nauczaniach wypowiadał takie słowa. Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Myślę, że te słowa są bardzo aktualne dla nas. Nie lękajmy się miłości, nie lękajmy się Boga, który stawia nam wymagania.
Zdobo nieba, ziemi i człowieka, nadziejo wszystkich ufających Tobie, w krzyżu, co na nas na ołtarzu czekasz. Jezu ukryty w chlebie tymi słowy,
Jeszcze Twe dłonie i Twe stopy krwawią. Lecz już nad śmiercią życie triumfuje, a Twoje dzieci znak ofiary sławią. Bądź dla nas drzewem dającym ochłonę, na pustej górze dwudziestego wieku. Męczeni prawdy i miłości młode, przyszliśmy bóstwo uwielbić w człowieku.
Na zakończenie naszego programu dziękuję ojcu Edwardowi za piątą naukę rekolekcyjną i proszę o udzielenie nam Bożego błogosławieństwa.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Zapraszam Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.
Miłosierdzie i męstwo, ucz nieraz.